Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wezwał Kościół w Kongo-Brazzaville do budowania pokoju i pojednania. Biskupi tego kraju zakończyli wizytę Ad Limina Apostolorum. Papież przyjął prezydenta Tanzanii. Spotkał się także z delegacją Światowej Konferencji Mennonitów. W cyklu Papieskie Uczelnie Wiecznego Miasta poznamy dziś Uniwersytet Laterański. 19 października na magazyn zaprasza Barbara Marczewska.
Uznanie dla konkretnego wkładu Episkopatu Konga-Brazzaville w dzieło pokoju i pojednania w tym afrykańskim kraju wyraził papież tamtejszym biskupom. Przybyli oni z wizytą Ad Limina Apostolorum.
Apeluję więc do chrześcijan i do wszystkich mieszkańców kraju, by otwierali drogi pojednania. W ten sposób różnice etniczne i społeczne przeżywane we wzajemnym poszanowaniu i miłości staną się wspólnym bogactwem, nie zaś motywem podziału.
Benedykt XVI wskazał na pilną potrzebę misyjnego dynamizmu w kongijskich diecezjach. Wymaga to konsekwencji wyznawanej wiary z przestrzeganiem norm etycznych. Papież zwrócił też uwagę na konieczność jedności w Kościele i w samej konferencji episkopatu. Podkreślił, że misyjność Kościoła opiera się na żywych kościelnych wspólnotach. Będąc miejscem głoszenia Ewangelii, działalności charytatywnej względem najuboższych, stanowią też one skuteczną obronę przed sektami. Ojciec Święty zaapelował do licznych kongijskich księży przebywających za granicą, aby gotowi byli odpowiedzieć na pilne potrzeby duszpasterskie swoich diecezji. Nawiązał ponadto do znacznego spadku liczby ślubów kościelnych w Kongu. Przyczynia się do tego prawodawstwo cywilne i osłabienie struktur rodzinnych, ale także pewne afrykańskie tradycje, zwłaszcza zbyt wysokie koszta posagu. Aby wierni lepiej rozumieli znaczenie małżeństwa chrześcijańskiego, trzeba rozwijać duszpasterstwo rodzin.
Benedykt XVI przyjął prezydenta Tanzanii. Jakaya Mrisho Kikwete, któremu towarzyszył m.in. minister spraw zagranicznych Bernard Camillus Membe, spotkał się również z kardynałem, sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz z arcybiskupem Dominikiem Mambertim, odpowiadającym za watykańskie relacje z państwami.
Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informuje, że podczas rozmów przypomniano wieloletnie już zabiegi Tanzanii o przywrócenie pokoju w regionie Wielkich Jezior. Omówiono relacje państwo-kościół oraz wkład katolików w rozwój narodu tanzańskiego, zwłaszcza w dziedzinach edukacji oraz dzieł społecznych. Poruszono też inne zagadnienia interesujące obie strony, jak potrzeba pokojowego współistnienia i współpracy wiernych wszystkich religii, szczególnie chrześcijan i muzułmanów. Stolica Święta ze swej strony potwierdziła zaangażowanie Kościoła katolickiego i jego instytucji w działania zmierzające do integralnego i harmonijnego rozwoju tanzańskiego społeczeństwa, czytamy w watykańskim komunikacie.
Benedykt XVI wyraził zadowolenie z dialogu prowadzonego przez Kościół katolicki z Mennonitami. Papież przyjął delegację Światowej Konferencji Mennonitów. Przypomniał, że przedstawiciele tego radykalnego odłamu chrześcijaństwa przyjęli zaproszenie Jana Pawła II i uczestniczyli w dniach modlitwy o pokój w Asyżu w roku 1986 oraz 2002. Z kolei reprezentanci Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan wzięli udział w Światowych Zgromadzeniach Mennonitów w roku 1997 i 2003. Obydwie strony pragną obecnie zrozumieć przyczyny konfliktu, do jakiego doszło w XVI wieku. Jest to pierwszy krok wiodący do uleczenia ran przeszłości. Ojciec Święty zaznaczył, że katolicy i mennonici mają te same zapatrywania na sprawę pokoju.
Wspólnie akcentujemy, że nasze działania na rzecz pokoju mają swe korzenie w Jezusie Chrystusie, który jest naszym pokojem, który obie części ludzkości uczynił jednością, wprowadzając pokój, aby i jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Wspólnie pojmujemy, że pojednanie, nieodwoływanie się do przemocy i czynne budowanie pokoju należą do istoty Ewangelii. Niezwykłe znaczenie ma nasze nieustanne poszukiwanie jedności uczniów pańskich. Jak długo świat widzi nasze podziały, nasze świadectwo jest nadwątlone. Do poszukiwania jedności chrześcijan skłania nas przede wszystkim modlitwa Chrystusa do Ojca, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał.
Dialog Kościoła katolickiego z mennonitami został nawiązany stosunkowo niedawno. W papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan zajmuje się nim prałat John Radano.
Zaczęliśmy mówić o możliwości dialogu w roku 1992. Właściwy dialog rozpoczął się jednak w 1998. Po 5 latach okresowych spotkań opublikowaliśmy raport zatytułowany Wspólnie powołani do budowania pokoju. Dokument ten jest podzielony na 3 rozdziały. Pierwszy dotyczy historii, począwszy od okresu reformacji, relacji i konfliktów między mennonitami a katolikami. Drugi jest poświęcony teologii. Podjęto w nim zagadnienie Kościoła, chrztu, Eucharystii oraz teologii pokoju. Trzeci rozdział podejmuje natomiast problem uzdrowienia pamięci. Ponieważ od okresu reformacji było wiele konfliktów, starano się zrozumieć, co można czynić, aby doszło do uleczenia pamięci. W moim przekonaniu mennonici są bardzo skłonni do dialogu. Ich delegacja przybyła do Rzymu właśnie, aby kontynuować ów proces uzdrawiania pamięci i budować nowe relacje. Właśnie to jest celem obecnej wizyty w Rzymie delegacji Światowej Konferencji Mennonitów.
Mennonici swą nazwę wywodzą od swego założyciela Menno Simonsa. Ruch ten wykształcił się w Holandii w XVI wieku. Do głównych jego zasad należy uznanie jedynie chrztu dorosłych od 14 roku życia jako rezultatu świadomych decyzji oraz wiary w Chrystusa. Są oni pacyfistami i obowiązuje ich całkowity zakaz noszenia i używania broni, przysięgania na cokolwiek czy sprawowania wysokich urzędów, co prowadzi z kolei do radykalnego oddzielenia Kościoła od państwa.
Podstawą organizacji jest autonomiczny zbór. Do początku XIX stulecia mennonici nie tworzyli organizacji międzyzborowych lub krajowych. Pierwsza tego typu organizacja powstała w 1811 roku w Holandii. Jednym z powodów powstania stowarzyszeń i konferencji był wzrost emigracji, zwłaszcza do USA. Ich największe skupiska istnieją obecnie w Stanach Zjednoczonych. Ponadto są obecni m.in. w Holandii, Niemczech, Szwajcarii oraz w krajach, które były w XIX wieku bądź typowymi miejscami emigracji niemieckiej, bądź koloniami holenderskimi lub angielskimi.
W Polsce mennonici osiedlali się m.in. na Żuławach oraz w Dolinie Dolnej Wisły, na terenach wcześniej niezamieszkanych, dając początek tzw. kolonizacji holenderskiej. Byli niezwykle pracowici, wykazywali się ogromną zręcznością i kunsztem, jeśli chodzi o osuszanie bagien. W ciągu 100 lat udało im się osuszyć spory kawałek ziemi. Mennonici skupiali się w gminach flamandzkich i fryzyjskich. Stworzyli kulturę o niezwykle surowych obyczajach i zasadach. Ich religią była praca. Po pierwszym rozbiorze w 1772 roku musieli uchodzić przed pruskim militaryzmem. Część ich udała się do Rosji, dając początek ruskim mennonitom. Pozostali szybko ulegli germanizacji. W 1945 roku musieli opuścić tereny Żuław w związku ze zbliżającą się Armią Czerwoną. Reszta tutejszej ludności wyjechała do Niemiec w wyniku tzw. akcji repatriacyjnych.
Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta.
Ksiądz Michał Siwek, jestem z diecezji warszawsko-praskiej, studiuję na Wydziale Obojga Praw na Uniwersytecie Laterańskim. Jeśli chodzi o historię naszego uniwersytetu, jego początki sięgają roku 1773, kiedy papież Klemens XIV powierza prowadzenie Fakultetu Teologiczno-Filozoficznego księżom diecezjalnym w Kolegium Rzymskim. Kolejnym ważnym punktem w historii Uniwersytetu jest budowa Seminarium Rzymskiego na terenach przy Bazylice Laterańskiej w Rzymie, która dokonuje się zgodnie z poleceniem papieża Piusa X. Na tym terenie znajdują się szkoły, które powstały w międzyczasie jako związane z Kolegium Rzymskim. 2 szkoły założone przez papieża Leona XIII, jedna w której nauczano języka włoskiego i języków klasycznych oraz szkoła filozoficzna, a także powołany troszkę wcześniej przez papieża Piusa IX Fakultet Praw Obojga w roku 1853. Te cztery wydziały, które na terenie Seminarium Rzymskiego zaczęły razem współpracować, zostały połączone przez papieża Piusa XI w roku 1931 w papieskie Ateneum Seminarium Rzymskiego, zaś papież Jan XXIII w roku 1959 przyznaje tej uczelni godność uniwersytetu. Obecnie w ramach struktury naszego uniwersytetu są połączone Fakultet Ojców Redemptorystów Alfonsjana, specjalizujący się w teologii moralnej, a także Augustianum, specjalizujący się w nauce Ojców Kościoła oraz Instytut Studiów nad Rodziną, który ustanowił papież Jan Paweł II i który ma siedzibę również na terenie naszego uniwersytetu.
Rafał Wilkowski, Karmelita Bosy, student trzeciego roku Obojga Praw. Wielkim kanclerzem Uniwersytetu Laterańskiego jest kardynał Camillo Ruini, rektorem Rino Fisichella, prorektorem Gaetano De Simone. Władze Uniwersytetu to jeden z wymiarów, ale tak naprawdę podstawą Uniwersytetu są studenci. Studenci, którzy mogą prowadzić swoje poszukiwania w różnych dziedzinach w oparciu o istniejące fakultety i wydziały. I tak Lateran obejmuje Fakultet Teologii, Filozofii, Fakultet Prawa Kanonicznego, Fakultet Prawa Cywilnego oraz Instytut Obojga Praw. Próbuje on połączyć zarówno studia wokół źródeł prawa, jak też otworzyć się na perspektywę aktualnych poszukiwań interdyscyplinarnych. Praktycznie studia opierają się o takie trzy kierunki, trzy cykle. Pierwsze jest to wprowadzenie filozoficzno-teologiczne dla tych, którzy wcześniej nie mieli do czynienia ani z filozofią, ani z teologią. Drugi cykl to licencjat z Obojga Praw i trzeci cykl doktorat. Licencjat jest przewidziany na 5 lat, przy czym ci, którzy wcześniej ukończyli teologię, mają ten czas skrócony do 4 lat. Doktorat przynajmniej rok wykładów i później czas na przygotowanie pracy. Obok Instytutu Obojga Praw istnieje również Fakultet Prawa Kanonicznego, a także Prawa Cywilnego. Prawo kanoniczne to studiów tych podstawowych ze specjalizacji, czyli licencjatu, tym razem 3-letniego, i doktoratu, przynajmniej rok wykładów i później poszukiwania. Prowadzeniem jest 2-letni cykl filozoficzno-teologiczny. Obok tych fakultetów typowo prawnych, które są specjalnością Lateranu, są również fakultety filozoficzne i teologiczne, które dają podstawy w tych dziedzinach. Na fakultetach filozofii i teologii studiują zarówno kapłani, robiąc specjalizację, jak też świeccy, oraz ci, którzy przygotowują się do kapłaństwa, robiąc podstawowe studia filozoficzno-teologiczne.
Cechą ogólną naszego uniwersytetu jest duży nacisk na nauki historyczno-prawne. Myślę, że doświadczają tego zarówno studenci utroque iure, jak także studenci prawa kanonicznego, gdzie tych przedmiotów jest więcej niż na innych uniwersytetach, które mają również kierunki prawa kanonicznego. I celem tego jest zachęta do poznania źródeł prawa, a poprzez te źródła rozumienia lepiej tego prawa, które mamy dzisiaj. Dlatego właśnie te studia historyczne są bardzo ważne, jak także pogłębione studia instytucji historii prawa rzymskiego, które również oferuje nasz uniwersytet na Wydziale Prawa Świeckiego i na Wydziale Praw Obojga. Na Uniwersytecie Laterańskim spotykamy bardzo dużą ilość studentów świeckich. Dzieje się też tak dlatego, że Wydział Prawa Cywilnego jest uznawany przez państwo włoskie. Tak więc studenci kończący prawo świeckie na naszym uniwersytecie, można powiedzieć, kończą je w taki sam sposób, jakby kończyli na uniwersytecie państwowym. Jedną z tych wyróżniających nasz uniwersytet jest duże otwarcie na potrzeby studenta, wielka oferta kursów i zajęć fakultatywnych, możliwość dużego wyboru, dostosowania swojego planu zajęć osobistych. Poza tym możliwość organizowania różnych rzeczy dzięki sieci internetowej. na przykład zapisów na egzaminy, wybierania terminów egzaminu, dostosowywania indywidualnego planu swojej sesji egzaminacyjnej. Na uniwersytecie, na którym studiuje 4000 studentów pochodzących ze 105 krajów i różnorodność profesorów, których jest ponad 200 i pochodzą z około 20 krajów, powoduje, że oprócz zdobywania wiedzy mamy również możliwość poznania kultur, poznania doświadczeń różnych osób z całego praktycznie świata.
Obok wymiaru intelektualnego uniwersytet oferuje również całe zaplecze duchowe. Na uniwersytecie jest rozwinięte duszpasterstwo akademickie. Są codziennie sprawowane msze święte przed wykładami. W okresie Wielkiego Postu organizowana jest Droga Krzyżowa, czy inne momenty ważne dla roku liturgicznego, kiedy cała wspólnota uniwersytecka może zgromadzić się już to w kaplicy uniwersyteckiej, już to w bazylice świętego Jana na Lateranie. Obok regularnych studiów każdy może również skorzystać z bardzo bogato wyposażonej biblioteki, która została wyremontowana i na nowo zainaugurowana przez Benedykta XVI 21 października ubiegłego roku. Biblioteka posiada zarówno książki i czasopisma dostępne każdemu na wyciągnięcie ręki, również jest bardzo bogaty depozyt, jest możliwość skorzystania z katalogów internetowych. Możliwość pogłębienia wiedzy proponują organizowane seminaria, prelekcje, spotkania z wybitnymi osobistościami świata nauki.
Nasz uniwersytet posiada filie w 22 krajach na różnych kontynentach. Można wymienić tutaj Brazylię, Jerozolimę, Meksyk, a także w Europie Wilno, Rumunia, Petersburg w Rosji, Węgry. Są także jeszcze Stany Zjednoczone, Kanada. Tak więc w tych 22 krajach studiuje około 5000 studentów. Wśród znanych osób, które skończyły nasz uniwersytet, na pierwszym miejscu należy wymienić tutaj kardynała prymasa Glempa, który przed laty kończył również Wydział Obojga Praw na naszym uniwersytecie, a także biskupa Ryszarda Kasynę z Gdańska, biskupa pomocniczego, który jest także absolwentem naszego uniwersytetu i naszego wydziału. Profesorowie naszej uczelni są pracownikami różnych kongregacji watykańskich, a także innych dykasterii. Wśród profesorów prawa wielu pracuje jako sędziowie Roty Rzymskiej, sygnatury apostolskiej. Nasz uniwersytet należy także do programu wymiany, jaki istnieje między uniwersytetami katolickimi w Europie. Jest więc możliwość otrzymania stypendium i wyjazdu na przykład na pół roku na uniwersytet w Salamance, który jest również bardzo znany, jeśli chodzi o prawo kanoniczne, a także studenci z tamtych uniwersytetów mogą przybyć na jeden semestr na nasz uniwersytet w ramach wymiany istniejącej między nimi. Dla mnie osobiście te studia, poza niewątpliwym trudem, jakie zawsze niesie studiowanie w obcym języku, zwłaszcza tak skomplikowanej materii jak prawo, są niesamowitą również przygodą, doświadczeniem kultury prawnej, której uczy mój uniwersytet. Poza tym możliwość spotykania na uniwersytecie ludzi z tak wielu krajów daje również poczucie tego, że Kościół jest powszechny, że wszyscy jesteśmy ludźmi należącymi do Kościoła i mimo tych różnych punktów widzenia, mimo tych różnych doświadczeń i kultur, tak wiele jest tego bogactwa, które jest wspólnym naszym dziedzictwem. Jest to wielka przygoda i wielka szansa, która bardzo otwiera umysł i serce człowieka na poznawanie tego, co jest tak naprawdę piękne w drugim człowieku.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Audycją przygotowaną przez księdza Bogdana Leśniaka kończymy nasze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.